Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. Lato w pełni, sezon w pełni w Tatrach. Jak pewnie widzieliście już zdjęcia, to tłumy ludzi stoją w kolejkach na Giewont, czy tłumy są pod Morskim Okiem. I oczywiście jak co roku niestety również dochodzi do wielu wypadków, więc w dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić Wam kilka najczęstszych albo najbardziej niebezpiecznych przyczyn wypadków w Tatrach i mam nadzieję, że dzięki wielu przykładom, jakie pokażemy w tym materiale, chociaż część osób zastanowi się dwa razy i czasami wygra zdrowy rozsądek i po prostu unikniemy niektórych wypadków w górach. Jednak zanim przejdziemy do materiału, chciałbym powiedzieć Wam o partnerze dzisiejszego odcinka, którym jest aplikacja BookBeat do odsłuchiwania audiobooków, a także do czytania książek. Aplikacja działa na zasadzie abonamentu i w zależności od naszych potrzeb możemy wybrać jedną z trzech opcji. Są tutaj również książki z literatury górskiej, m.in. Ostatni taki szczyt czy Broad Peak Przemysława Wilczyńskiego i Bartka Dobrocha. Także dla miłośników literatury górskiej również tutaj znajdą się ciekawe pozycje, ale jest też dużo kryminałów, dużo literatury faktu czy fantastyki. Ja m.in. słuchałem ostatnio Wiedźmina, jak jechałem w góry, bo też często właśnie w samochodzie, jak jeżdżę w góry, najczęściej są to takie jedno-dwudniowe wyjazdy, to dużo słucham w samochodzie audiobooków, nie przepadam za radiem, bo za dużo tam jest moim zdaniem reklam. Tutaj nie mamy reklam i z kodem Szczytomaniak macie 30 dni darmowego dostępu do aplikacji, czyli możemy przez 30 dni testować tą aplikację, a później albo kontynuować korzystanie z niej, albo po prostu zrezygnować i wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie pod materiałem. A teraz zapraszam Was na nowy odcinek. Góry, chociaż imponujące swym pięknem, bywają także bardzo niebezpieczne. Warto uzmysłowić sobie, że ostrożność i czujność powinniśmy zachować nawet w teoretycznie łatwym i znajomym terenie. Przekonali się o tym boleśnie polscy turyści, którzy we wrześniu 1996 roku wyruszyli w Tatry Słowackie. Trójka przyjaciół rozpoczęła swą wycieczkę ze Starego Smokowca, turystycznej miejscowości u podnóża Tatr. Udali się do bardzo popularnego schroniska Teriego w Dolinie Małej Zimnej Wody, położonego na wysokości ponad 2000 metrów, które jest bardzo popularnym celem podróży turystów. Niektórzy mogą kojarzyć to miejsce z historią rodziny Kaszniców, gdyż to właśnie w tym schronisku spotkali przewodnika Ryszarda Wasserbergera. I to z nim udali się na lodową przełęcz w swą ostatnią podróż. Trójka przyjaciół bez przeszkód dotarła na miejsce, szlak prowadzący do schroniska jest stosunkowo prosty, idąc tamtędy początkowo kierujemy się na Hrebeniok, który po polsku tłumaczony jest jako siodełko i tam znajduje się końcowa stacja kolejki linowo-terenowej, dość podobnej do tej na Gubałówkę. Następnie zielonym szlakiem kierujemy się w głąb Doliny Małej Zimnej Wody, wzdłuż potoku o tej samej nazwie i szlak ten prowadzi początkowo przez las, później przechodzi w kosodrzewinę, aż w końcu dolina robi się coraz węższa i idziemy pośród skał, aż do stromej ściany o nazwie Złote Spady. Tam przewyższenie jest już zdecydowanie większe, jednak szlak też nie jest trudny, chyba że są jakieś wyjątkowo niesprzyjające warunki. Na szczycie Złotych Spadów znajduje się schronisko Teriego, cel podróży trójki przyjaciół z Polski. Po wizycie w tym miejscu mężczyźni rozpoczęli powrót tą samą drogą do Starego Smokowca. Podczas zejścia zatrzymali się na jednym z mostków zbudowanych nad potokiem i chwilę później przyjaciele dostrzegli, że nie ma wśród nich 36-latka, lekarza mającego duże doświadczenie w trekkingu po Tatrach. Zaczęli go wołać i szukać, z każdą minutą robiło się coraz ciemniej i ogarniał ich niepokój. Co robić? Gdzie szukać mężczyzny? Zastanawiali się. W końcu postanowili zejść do oddalonej o kilka minut górnej stacji kolejki na siodełku, ale tam ich przyjaciela także nie było. Polacy pomyśleli zatem, że być może zabłądził i zszedł inną drogą w kierunku Smokowca. Postanowili więc, aby było szybciej, zjechać kolejką do miasteczka i zobaczyć, czy być może nie czeka on na nich przy aucie. Kiedy jednak dotarli na miejsce i stwierdzili, że tu także go nie było, zdecydowali się szukać dalej i ruszyli szlakiem ponownie do górnej stacji kolejki, a następnie podeszli do miejsca, gdzie widzieli lekarza ostatni raz. Po drodze nigdzie nie natrafili na żadne ślady kolegi, jakby ten po prostu zapadł się pod ziemię. Był to bardzo popularny szlak, który każdego dnia przemierzały setki turystów. Gdy zapadał już zmrok, około godziny 22, nie mogąc nigdzie znaleźć 36-latka, turyści zgłosili słowackim ratownikom zaginięcie kolegi. Akcja poszukiwawcza HZS rozpoczęła się dopiero następnego dnia z samego rana, gdyż według opisu mężczyzn ich kolega zabłądził w stosunkowo prostym terenie, a więc w najgorszym wypadku po prostu gdzieś przeczeka do rana. Nie był to okres zimowy, kiedy każda godzina może doprowadzić do poważnych odmrożeń, a nawet wielkiej tragedii. Z samego rana ratownicy samochodem wyjechali do górnej stacji kolejki, skąd rozpoczęli poszukiwania w rejonie siodełka. Potok w okolicy, w której zaginął turysta, nie jest rwący i dopiero trochę niżej staje się niebezpieczny i znajduje się tam stromy wodospad. Można go podziwiać zza barierek na szlaku. Ratownicy stworzyli małe zespoły, aby przeszukać jak największy teren. Niestety spadające z wodospadu duże masy wody zagłuszały nawoływania zaginionego. I kiedy byłem przy tych wodospadach, to nagrałem taki krótki urywek, w którym słychać, jak tam jest głośno i faktycznie po prostu no niewiele słychać, jak się mówi do siebie. Poszukiwania trwały kilkadziesiąt minut, gdy nagle ratownicy dostrzegli w potoku zaklinowane między skałami ciało turysty. Kiedy podeszli bliżej i wyłowili je z wody, odnaleźli jego dokumenty. Dane zgadzały się z informacjami podanymi przez zgłaszających zaginięcie Polaków. Pośród dokumentów było zdjęcie 10-letniej dziewczynki i kobiety, prawdopodobnie małżonki i córki 36-latka. Polak znajdował się około 100 metrów od mostku, przez który przechodzili turyści. Nie jest wiadome, co zaszło poprzedniego dnia. Ratowników dziwiło także miejsce, gdzie znaleźli ciało, ponieważ wydawało im się, że dwa razy przechodzili tamtędy i nie widzieli wtedy zaklinowanego tam turysty. Jednak najbardziej prawdopodobny według nich scenariusz sugeruje chęć napicia się z potoku lub orzeźwienia chłodną wodą i turysta po prostu zszedł ze szlaku, podszedł blisko potoku i mógł poślizgnąć się na mokrych skałach i uderzyć w głowę, po czym wpadł do wody. Mógł też po prostu zasłabnąć. I z tej historii wyłania się lekcja dla wszystkich osób chodzących po Tatrach. Nie zbaczajcie ze szlaku. I to nie tylko ze względu na fakt, że jest to zabronione w Tatrzańskim Parku Narodowym, ale także z powodu ryzyka wystąpienia właśnie takich niebezpiecznych wypadków. Miejsca, które wydają nam się bezpieczne, mogą okazać się zdradliwe. Szczególnie jeśli mówimy o górskich potokach, których siła i intensywność zmienia się z dnia na dzień w zależności od sytuacji pogodowej. Dotyczy to także kuszących czasami skrótów, które z góry wydają się proste i przyspieszające zejście. Doświadczony 36-letni turysta znajdował się na prostym szlaku, zaledwie kilka minut od górnej stacji kolejki, jednak wystarczyła tylko chwila, jedna lekkomyślna decyzja, aby doszło do tragedii. Druga historia, o której chcę wam dzisiaj opowiedzieć, wydarzyła się również w 1996 roku, kilka tygodni wcześniej, bo 12 lipca po polskiej stronie Tatr Zachodnich. Jest to opowieść, jakich w górach wiele. To, co w niej dziwi, to fakt, że lekkomyślnego błędu nie popełnili w tym wypadku młodzi, nieroztropni turyści, a ludzie z dużym życiowym doświadczeniem, choć nie mamy informacji, czy byli wytrawnymi turystami górskimi. 68-letni Wiesław wraz z żoną przyjechali z Bydgoszczy na wakacje do Zakopanego i 11 lipca małżeństwo dotarło do schroniska w Dolinie Chochołowskiej z zamiarem wejścia następnego dnia na starorobociański wierch. Ostatni raz na tym szczycie byłem kilka lat temu, jednak z tego co pamiętam, wejście wymaga jedynie dobrej kondycji, bo szlak jest dość wymagający pod tym względem i dobrym rozwiązaniem jest właśnie nocleg w Dolinie Chochołowskiej, aby rozbić sobie wejście na 2 dni. Podczas podejścia na wierzchołek należy tylko uważać na luźne kamienie, jednak zagrożenie, jakie 12 lipca tamtego roku czyhało na podróżnych w Tatrach, pochodziło z innej strony. Po niebie od rana snuły się ciężkie ołowiane chmury, zniechęcające turystów do wychodzenia na szlak. Niestety nie odwiodły od tego pomysłu bohaterów naszej opowieści. Para z Bydgoszczy, mimo wyraźnych oznak nadchodzącej burzy, postanowiła ruszyć w górę w kierunku starorobociańskiego wierchu. Ani przelotnie padający deszcz, ani wzmagający na sile wiatr nie zreflektował małżeństwa i nie skłonił ich do odwrotu. Do podjęcia tej rozsądnej decyzji nie przekonało ich nawet wolne tempo, z jakim zdobywali wysokość. Wiesław obliczył, że poruszając się z taką prędkością, będą w stanie przejść cały szlak i wieczorem wrócą do schroniska. Mijały kolejne godziny, a małżeństwo poruszało się coraz wolniej. Planowali tego samego dnia powrócić na kolację do schroniska, więc nie zabrali ze sobą dużego ekwipunku. Kiedy w końcu weszli na ukryty w chmurach szczyt starorobociańskiego wierchu, słońce chowało się już za horyzontem. Z każdą kolejną godziną temperatura spadała, a ich przemoczone ubrania, smagane pod muchami wiatru, wychładzały ich organizmy. Małżeństwo nie zdecydowało się na zejście. Postanowili przeczekać noc na szczycie. Bali się, że podczas schodzenia mogą zabłądzić, a noc i gęste chmury sprawiły, że byli zdezorientowani. Nie mieli ze sobą nawet swetrów ani porządnych kurtek, jedynie koszule i takie ortalionowe, cienkie kurtki. Targani drgawkami i dreszczami oczekiwali nadejścia wschodu słońca, wtuleni w siebie. Z samego rana kobieta wstała jako pierwsza i próbowała zmotywować swojego męża do rozpoczęcia zejścia. Niestety okazało się, że Wiesław był zbyt słaby. Miał wtedy płytki oddech, zaczynał majaczyć, a komunikacja z nim stawała się niemożliwa. Przed południem trwająca przy 68-latku kobieta odkryła, że jej mąż już nie oddycha. Jeszcze pół godziny żona spędziła przy jego ciele, aż w końcu, wyczerpana, zrozumiała, że jedyne co może zrobić, to ratować siebie. Słaniając się na nogach, powoli schodziła w dół. Miała naprawdę dużo szczęścia. Po drodze spotkała turystów, którzy widząc jej stan, doprowadzili kobietę do schroniska. Na miejscu okazało się, że ratownicy wiedzą już o dramacie pary z Bydgoszczy, gdyż ktoś znalazł ciało Wiesława i szybko powiadomił o tym fakcie TOPR. Kiedy ratownicy dotarli śmigłowcem na miejsce, pozostał im już tylko smutny obowiązek sprowadzenia ciała niżej. Lekcja, jaka płynie z tej historii, dotyczy wciąż powtarzanych podstawowych zasad. Po pierwsze, bardzo ważne jest, aby sprawdzać prognozy pogody i nie wychodzić w góry, gdy nadciąga burza. Po drugie, bardzo ważne jest, aby planując długi szlak, jak najwcześniej rozpocząć naszą wycieczkę, bo przeważnie burze latem pojawiają się po południu, a zimą dni są krótkie, więc też jest ważne, żeby zimą wcześniej rozpocząć naszą wycieczkę. Bardzo istotne jest także, aby nie planować schodzenia późnym wieczorem lub nawet nocą, bo podczas trekkingu może wydarzyć się wiele nieprzewidzianych sytuacji. Pewnie większość z Was uważa, że jedynym zagrożeniem podczas burzy w górach może być porażenie przez błyskawice. Niestety ta historia pokazała, że tych zagrożeń jest dużo więcej, na przykład deszcz i silny wiatr wychładzający organizm, a także mgła, czego dobitnie dowodzą opisane dzisiaj historie. Kolejna tragiczna tatrzańska historia, o jakiej chciałbym Wam opowiedzieć, także wydarzyła się z powodu ludzkiej lekkomyślności i błędu, którego świadomy turysta by nie popełnił. Wszystko zaczęło się 28 września. Okres ten, który dla studentów wciąż kojarzy się z wakacjami, w Tatrach często ma już niewiele wspólnego z latem. Temperatury w nocy są niskie, a w wyższych partiach gór pojawiają się często opady śniegu. Pod koniec września 1987 roku na szlak wyruszyli dwaj koledzy, Jarosław z Wrocławia i Michał ze Świecia. Ich planem było przejście Doliny Chochołowskiej i wejście na Wołowiec, a następnie wykonanie takiej pętli, zamiast zejścia tą samą drogą, zaplanowali wrócić przez Łopatę, Jarząbczy i Kończysty Wierch, Mężczyźni w wieku około 30 lat po wejściu na Wołowiec mimo dużego zmęczenia i złych warunków pogodowych postanowili podążać dalej według planu. Podobny schemat z poprzedniej historii zaczął się powtarzać. Rozszalał się wiatr, zaczął padać deszcz i pojawiła się mgła. Dwaj turyści dopiero w nocy dotarli na kończysty wierch. Kompletnie wykończony zejściem Jarosław postanowił odpocząć i spędzić noc na grani. Po prostu nie dawał już rady i nie chciał podjąć się trudu kontynuowania nocnego zejścia, a Michał miał dwie możliwości. Albo pozostanie z kolegą na trudną noc na grani z jednym śpiworem, który mieli ze sobą, albo zostawi Jarosława samego na noc i zejdzie po pomoc. Michał wybrał drugą opcję i postanowił schodzić i ruszyć na ratunek. Jednak najpierw znalazł odpowiednio osłonięte miejsce, w którym ułożył w śpiworze Jarosława i zapamiętał, że leży on poniżej 244 słupka granicznego. Koledzy rozdzielili się około godziny 21. Michałowi dalsze zejście zajęło aż 8 godzin. Kompletnie wykończony już nad ranem dotarł do schroniska i zaalarmował ratowników, informując ich, że wyczerpany turysta znajduje się na ośnieżonej grani poniżej granitowego słupka oznaczonego numerem 244. Toprowcy natychmiast wyruszyli na ratunek i już 2 godziny później znajdowali się w miejscu wskazanym przez Michała. Niestety zastali tam dramatyczny widok. Z grani widać było ślady butów w śniegu do miejsca, gdzie spał w śpiworze Jarosław. Niestety w nocy zaczął on się staczać w dół zbocza, obijając o wystające kamienie. Mężczyzna, chcąc się ratować, rozpiął śpiwór, w wyniku czego wypadł z niego i dalej staczał się, doznając kolejnych urazów. Ratownicy odnaleźli go zakrwawionego z urazem głowy i nie dawał już oznak życia. Ostatecznie lekarz ustalił, że bezpośrednią przyczyną śmierci było wychłodzenie organizmu, a nie odniesione rany. Prawdopodobnie Jarosław w wyniku odniesionych urazów nie był w stanie podejść do zgubionego śpiwora i ratować się, więc leżał na śniegu narażony na niskie temperatury. Lekcja, jaka płynie z tej historii, uczy nas, abyśmy dobrze obmyślali wyprawę w góry, a plan marszruty nie był zbyt ambitny. Warto też pamiętać o dostosowaniu trasy wycieczki do aktualnych prognoz pogody oraz doświadczenia i tempa najsłabszych uczestników, a w razie potrzeby nie obawiać się korygować i wprowadzać zmiany do naszego trekkingu. Kolejna historia, która ostrzega przed brakiem wyobraźni i doświadczenia w górach, miała miejsce w listopadzie 1972 roku. Według niektórych źródeł wydarzyła się ona w październiku. Wtedy wycieczkę w góry zorganizowało Akademickie Koło Przewodników Tatrzańskich z Krakowa i 20-osobowa grupa wraz z przewodnikiem miała udać się z Kuźnic w stronę Hali Kondratowej, a następnie na Kopę Kondracką i granią dotrzeć na Kasprowy Wierch. Plan ten brzmiał rozsądnie, a obecność przewodnika powinna była gwarantować bezpieczeństwo. Jedynym zmartwieniem, jakie dręczyło grupę i przewodnika, to mgła towarzysząca im od początku wycieczki rozpoczętej o 9 rano. Początkowo zwarta grupa dość szybko zaczęła dzielić się na ekipy silniejsze i słabsze. Przewodnik nie zatrzymywał się, aby poczekać na tych najwolniejszych. Nadawał po prostu własne tempo, a inni mieli się do niego dostosować. Niestety 25-letnia Teresa i 21-letnia Jadwiga nie mogły nadążyć za grupą. Młodsza z dziewczyn była po raz pierwszy w Tatrach. Po dotarciu na Kopę Kondracką zorientowały się, że nigdzie nie było widać uczestników ich wycieczki, a gęsta mgła sprawiła, że w ogóle nie wiedziały, w którą stronę mają się udać. Przewodnik nie wytłumaczył im, jakim szlakiem będą wchodzić, więc kobiety były zdezorientowane i nie wiedziały, w którą stronę zmierzać. Niestety błędnie postanowiły skierować się w prawo, na czerwone wierchy, a nie jak grupa w lewo, w stronę Kasprowego Wierchu. Studentki zmierzały w stronę Małołączniaka, mając nadzieję, że lada chwila dogonią grupę. Aby się nie zgubić, trzymały się cały czas grani. Kiedy dotarły na kolejny szczyt i zobaczyły rozgałęzienie dwóch szlaków, kobiety zauważyły, że niebieski kieruje się mocno w dół, z kolei szlak czerwony dalej prowadzi granią, a turystki były już zmęczone i miały już po prostu dość ścigania swojej grupy, chciały jedynie zejść z gór. Postanowiły więc wybrać niebieski szlak, nie wiedząc tak naprawdę, dokąd on prowadzi. Mgła wciąż zasłaniała widoczność, kiedy Jadwiga i Teresa schodziły z Małą Łączniaka do Doliny Miętusiej, bez większych trudności pokonały krótki, ubezpieczony łańcuchami fragment i mijały kolejne godziny, a słońce zaczęło zachodzić, kiedy kobiety dotarły do lasu w dolinie. W nocy doszły do miejsca na szlaku, gdzie leżały powalone przez halny wiatr świerki, blokując dalszą drogę. Drzewa leżały tam już od 1968 roku, kiedy Tatry nawiedził potężny halny. Prawdopodobnie obawiały się, że omijając świerki zgubią drogę, postanowiły sforsować przeszkodę. Niestety przedzieranie się przez pokryte twardymi i ostrymi igłami gałęzie i pnie świerków doprowadziło do wielu skaleczeń. Z zakrwawionymi dłońmi i rozdartą odzieżą postanowiły zrezygnować z tego planu i zawrócić. Skierowały się ponownie w głąb lasu. W gorszym stanie znajdowała się Teresa. Mróz i wyczerpanie dały jej się mocno we znaki i kobieta przewracała się i majaczyła, a mimo to wciąż wstawała i walczyła o życie. Niestety w trakcie marszu Teresa w pewnym momencie ponownie straciła przytomność i już Jadwiga wtedy nie mogła jej obudzić. Po chwili zauważyła brak pulsu u swojej koleżanki. Kobieta postanowiła więc sama ruszyć na poszukiwania domów i ludzi, którzy mogliby jej pomóc. Dopiero około godziny 16 schodzący turyści z Czerwonych Wierchów dostrzegli dziwnie zachowującą się kobietę poruszającą się na czworaka do tyłu. Gdy zorientowali się w sytuacji, pomogli jej dotrzeć do Kuźnic, a część grupy rozdzieliło się i ruszyło szukać Teresy. Niestety, gdy kobieta została odnaleziona, jej ciało już praktycznie całe leżało pod śniegiem, tylko głowa wystawała znad śniegu i nie dało się już jej pomóc. Podjęto próbę 40-minutowej reanimacji, ale nie przyniosła ona żadnego rezultatu. Z tej historii można wyciągnąć dwie ważne lekcje. Po pierwsze, zawsze należy pamiętać, aby dostosować tempo do najsłabszych w grupie, a po drugie, należy przed wycieczką wytłumaczyć uczestnikom, gdzie i jakim szlakiem będą się poruszać. A teraz przejdźmy do ostatniej, piątej historii w tym materiale. Wydaje mi się, że ona świetnie obrazuje jeden z najczęstszych błędów popełnianych przez niedoświadczonych turystów w Tatrach. Bohaterami tej opowieści jest dwoje ludzi z Łodzi. 23-letni Zdzisław i jego dziewczyna 20-letnia Janina. Latem w 1982 roku postanowili po raz pierwszy odwiedzić najsłynniejsze polskie góry. 23 sierpnia młodzi turyści, jak wielu innych, podczas pierwszej swojej wizyty w Tatrach wyjechali kolejką na Kasprowy Wierch. Według niektórych źródeł było to miesiąc wcześniej, czyli 23 lipca, i po dotarciu na szczyt zauważyli, że wielu turystów kieruje się na wprost na skalisty szczyt zdecydowanie wyższy od Kasprowego Wierchu. Nie znali Tatr, nie wiedzieli, że przed sobą mają Beskid, a dalszy szlak prowadzi na Świnicę. Niewiele się zastanawiając, Janina w plecionych sandałach, a jej chłopak również w nieodpowiednim w góry obuwiu, takich półbutach, ruszyli w kierunku Świnicy. I kto zna ten szlak, to z pewnością wie, że nie jest on odpowiedni dla osób, które po raz pierwszy wybierają się wyższe góry takie jak Tatry i w dodatku w nieodpowiednim obuwiu. Narastające trudności podczas podejścia, pojawiające się na szlaku łańcuchy, stanowiły jedynie część niesamowitej przygody dla pary, a nie przestrogę czy ostrzeżenie, aby wzmóc czujność. W końcu turyści mogli świętować sukces. Udało się. Znaleźli się na wierzchołku Świnicy. Dalsze wydarzenia mogły oznaczać, że turyści byli przekonani, a zejście to bułka z masłem. Nie zwracając szczególnej uwagi na oznaczenia szlaku, ruszyli w dół, szybko zaczęli zbaczać z trasy, wchodząc w stromą ścianę Świnicy. Z każdą minutą pogarszali swoją sytuację, oddalając się od szlaku. Żadnych podejrzeń nie wzbudzały w nich coraz większe trudności i otoczenie, które kompletnie nie przypominało tego sprzed kilkudziesięciu minut, gdy wchodzili na Świnicę. Mimo towarzyszącej im ekspozycji i trudnych do pokonania skalistych formacji, mieli trochę szczęścia. Udało im się dotrzeć aż do ściany Turni Gąsienicowej. Dostrzegli wtedy niewielkie trawiaste pole, które zamiast w dół prowadziło w górę, lecz para z łodzi niestrudzenie parła naprzód, a pod nimi zionęła kilkusetmetrowa przepaść. pierwszy zaczął schodzić w jej kierunku Zdzisław, ostrożnie szukał stabilnych stopni, na których stawiał nogi, po kilku minutach wyczuł pod butem głaz. Uznał go za stabilny, lecz kiedy przeniósł cały ciężar ciała, kamień runął w dół, a wraz z nim turysta. Wszystko działo się na oczach 20-letniej Janiny. Zdzisław, zanim zatrzymał się na półce skalnej 150 metrów niżej, spadając, uderzał o występy skalne, doznając poważnych obrażeń. Niedoświadczona kobieta, zamiast zatrzymać się i czekać na ratunek, będąc w szoku, zaczęła biec rozpaczliwie, szukając drogi wyjścia z pułapki, w której się znalazła. Miała dużo więcej szczęścia od swojego partnera i mimo coraz węższej półki skalnej, po której się poruszała, zachowywała równowagę, a gdy przyszedł moment otrzeźwienia, kobieta zatrzymała się i zaczęła wołać o pomoc. Jej krzyki usłyszeli turyści, którzy zaalarmowali ratowników, i kilka godzin później, już podczas zapadającej nocy, ratownicy zostali desantowani ze śmigłowca w okolicy Świnickiej Przełęczy. Kobieta została uratowana. Niestety, mimo że do Zdzisława szybko dotarł ratownik Zbigniew Młynarczyk, nie dało się już mu pomóc. Ta historia powinna być przestrogą dla wszystkich niedoświadczonych turystów. Nasze wycieczki zawsze powinniśmy dobierać odpowiednio do doświadczenia i umiejętności. Zawsze pamiętajmy także o odpowiednim obuwiu i odzieży w góry. To wszystko na dzisiaj. Jeśli materiał jest dla Was interesujący, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. A takich błędów, które popełniamy my wszyscy w górach, jest naprawdę dużo i myślę, że można by zrobić jeszcze jeden taki materiał albo co najmniej jeszcze dwie części o tych różnych błędach. Jeśli sami jakieś znacie, to oczywiście napiszcie w komentarzu, a być może w przyszłości zrobię drugą część tego materiału. A wszystkich lubiących czytać i słuchać książek zachęcam do przetestowania aplikacji BookBeat. Do zobaczenia na szlaku i w kolejnym odcinku. Cześć!